Bardzo mi miło, że nie tylko mogę się czuć tutaj jako nie gość, ale jako domownik i że tak jestem witany. To pozwólcie sobie, że jeżeli nie jestem gościem, ale jeżeli jestem domownikiem tego miejsca, czyli częścią tego miejsca, w domu jest tak, że nie wiem, czy tak macie, że jak się zasiada do stołu wspólnie razem, to każdy ma swoje miejsce przy stole. Nie? I generalnie w kościele, który również jest domem Boga Najwyższego, kiedy się spotykamy, zazwyczaj jest tak, że każdy ma swoje miejsce. Każdy siada tam, gdzie zawsze siada. Jest tak? Jest. Proszę? Wykupione, tak. Niektórzy mają wykupione, dokładnie. Ja byłem w takich miejscach, że mi mówiono, czy bracie, możesz się przesiąść, bo tutaj siedzi pewna osoba. I zróbmy tak, że to jest pewien element tego, co chcę dzisiaj też mówić. Stąd na początku proszę was o to, abyście przemieścili się w tych miejscach, w których jesteście, w inne miejsce, ale niech to przemieszczenie będzie miejscem do przodu. To znaczy nie chciałbym, żeby te miejsca z tyłu były zajmowane. Tu jest miejsce wiele z przodu, nie każdy się gdzieś tam zrobi movement. Okej, okay. Trochę zamieszanie, ale się trochę pobudziliśmy. Moi kochani, Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian 6:17 mówi, że kto łączy się z Panem, jest z Nim jedno duchem. I kiedy myślę sobie o tym słowie, o tym zdaniu, to chcę powiedzieć tak, że niespełna rok temu połączyłem się z Elą. Tak jak ktoś nie wie. Jeszcze rok, ponad rok temu się nie znaliśmy, robiliśmy różne rzeczy, nie znaliśmy się jako ludzie, żyliśmy oddzielnie, ale kiedy się połączyliśmy, to nagle ta osoba stała się dla mnie ważna. Zacząłem interesować się jej sercem, to czy myśli, to w jaki sposób coś przeżywa, jakie są jej emocje. I korci mnie powiedzieć, że kiedy się nie znaliśmy, robiłem to, co chciałem. Ale nie powiem tego, o czym myślicie, że teraz powiem. A kiedy się poznaliśmy, dalej robię to, co chcę, ale robię razem z nią. Ponieważ robimy to, co Bóg chce, abyśmy robili. Tak wierzę. I to połączenie jest dla mnie niezwykłe, ponieważ pokazuje mi pewien zamysł Boga, jaki Bóg ma dla dwojga ludzi. Bóg chce, kiedy łączy ludzi ze sobą, aby to przeżycie ich było związane z jednością. Pan Jezus mówi, że opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. W koncepcji ludzkiej małżeństwo to jest połączenie dwojga ludzi aktem małżeństwa i ci ludzie żyją ze sobą. Ale dalej w koncepcji ludzkiej mówimy o dwóch osobach. Natomiast w koncepcji Bożej, kiedy Bóg łączy ze sobą dwóch ludzi, i kiedy oni spotykają się w Nim razem i stają się małżeństwem, to Bóg mówi, że ci ludzie są teraz jedno. To jest jedno ciało. I my musimy się uczyć myślenia tak, jak myśli Bóg i w jaki sposób Bóg patrzy na małżeństwa. Ale mówię o tym dlatego, ponieważ Paweł Apostoł mówi, że kto łączy się z Panem, ten z Nim staje się jedno duchem. Czyli ten zamysł, jaki Bóg ma dla małżeństwa, taki sam zamysł ma dla ciebie i dla siebie. Bóg chce połączyć się w taki sposób z tobą, aby mógł powiedzieć o tej relacji, ty i Bóg, że to jest jedno. Jedno serce, jedna myśl, jedno pragnienie, jeden zamysł. I Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy w taki sposób spojrzeli na relację z Nim. I to, o czym chcę dzisiaj z wami się dzielić, a będę chciał, abyśmy wspólnie otworzyli taki rozdział, który jest nam znany bardzo dobrze. To jest 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. I teraz ten fragment Ewangelii, cały ten rozdział już przez pierwszych egzegetów biblijnych, w pierwszym kościele, w pierwszych wiekach był nazywany Ewangelią w Ewangelii. Ten fragment był nazywany sercem Ewangelii. był nazywany sercem Boga, ponieważ są tam zapisane pewne trzy przypowieści, które my bardzo dobrze znamy. To jest przypowieść, którą znamy z takiej obiegowej nazwy. Przypowieść o zagubionej owcy, przypowieść o zagubionej drachmie i przypowieść o synu marnotrawnym. Czy znamy wszyscy te przypowieści? Znamy. Ale teraz to, co chcę powiedzieć, że ta obiegowa nazwa tych przypowieści jest całkowicie niewłaściwa. Ponieważ prawidłowymi nazwami dla tych przypowieści powinny być takie nazwy jak przypowieść o pasterzu szukającym zagubionej owieczki. Przypowieść o kobiecie szukającej zagubionej drachmy. I przypowieść o kochającym tacie, o kochającym ojcu, który oczekuje na powrót swojego marnotrawnego syna, a jak się później okazuje, oczekuje na powrót dwóch swoich dzieciaków. I kochani, to, co chcę powiedzieć na początku, to jest to, że te przypowieści nie tyle mówią o tym, co jest zagubione, ale mówią o tym, kto szuka. Sednem tej przypowieści nie jest to, co się zagubiło, ale sednem tej przypowieści jest miłosierny Bóg, który niestrudzenie szuka tego, co zaginęło. I teraz te przypowieści przedstawiają nam dwa rodzaje zagubienia. Pierwsza przypowieść mówi o zagubieniu, które dokonuje się poza domem. Możemy powiedzieć, że mowa jest tutaj o zagubieniu, że ktoś odchodzi od Boga, odchodzi od kościoła, jest zagubiony poza domem, to symbolizuje owieczka. I to, co robi pasterz, to opuszcza swoje stado, aby odnaleźć tą owieczkę i sprowadzić ją do miejsca stada. Aby sprowadzić ją do miejsca bliskości przy pasterzu i miejsca bycia w stadzie, czyli bycia w kościele. Natomiast druga przypowieść mówi o zagubieniu, które dokonuje się w domu. Czyli ta druga przypowieść mówi o czymś takim, że można, będąc w kościele, chwaląc Boga, mówiąc: Jezu, jesteś Panem, być człowiekiem zagubionym, którego Jezus Chrystus szuka. W jaki sposób? Może dokonać się taki, ja nie chcę mówić o drugiej przypowieści, ale krótko chcę powiedzieć, że można przeżyć swoją relację, doświadczenie, pojednanie z Bogiem, wyznać Jezusa Panem i miną lata i się później okaże, że chodzisz do kościoła, ale Panem twojego życia już nie jest Jezus, ale jesteś ty sam. Może też być tak, w taki sposób możesz spojrzeć na tą przypowieść, że 10 drachem, tak, ukazuje 10 różnych części twojego życia. I 9 jest blisko Boga, ale jedna się gdzieś zawieruszyła. Jest w tobie nieprzebaczenie, zazdrość, może jakaś zadra w stosunku do kogoś. I funkcjonujesz z tym. Skrywasz tą rzecz przed sobą, przed Bogiem, ale Bóg jest również tym, który chce również tą rzecz w twoim życiu odnaleźć, ją uzdrowić i przyprowadzić do siebie. Abyś żył kompletnym, pełnym życiem z Bogiem. Tak jest nasz Bóg. O tym mówią te przypowieści dwie. Ale chcę głównie teraz spojrzeć na tą przypowieść trzecią. Ponieważ ta przypowieść trzecia, ona mówi o zagubieniu poza domem i o zagubieniu w domu. Ponieważ młodszy syn, który przychodzi do ojca i mówi: tato, daj mi tą majętność, którą masz odłożoną dla mnie, ja odchodzę, symbolizuje człowieka, który żyje bez relacji z Bogiem, który żyje poza kościołem. I my często, czytając tę przypowieść, skupiamy się, fokusujemy się na młodszym synu. Natomiast starszy syn ukazuje ten rodzaj zagubienia w kościele, zagubienia w domu ojca, w domu Boga. To jest, symbolizuje człowieka, który jest w kościele, który ma relację z Bogiem jakąś, ale kompletnie nie rozumie Bożego serca i swoim religijnym życiem, wykonywaniem czynności, żyje w takim samym zagubieniu, jak żyje młodszy syn. I teraz to, co chcę powiedzieć, że jednak centralną postacią tej przypowieści nie są synowie. O synach możemy powiedzieć: dwaj synowie, dwa kłopoty. Ale sednem tej przypowieści jest ojciec. I teraz posłuchajcie. Reakcja ojca na powrót, ja nie czytam tej historii, bo wierzę, że ją dobrze znamy. Reakcja ojca na powrót młodszego syna, który wraca do domu, jest niesamowita. Czytamy, to jest Łukasz 15:20. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Kochani, to, co chcę powiedzieć, że zwykle, gdy ktoś odrzuca naszą miłość, to jesteśmy zasmuceni, nieraz zrozpaczeni, zdenerwowani. To, co robimy, to oddalamy się od takiej osoby. Staramy się to uczucie, które żywimy do tej osoby, gdzieś zająć się tym uczuciem, aby ono odeszło, bo w taki sposób chronimy swoje życie, tak aby nie trwać w bólu i nie trwać w cierpieniu. Bo tak jest. Dlatego, kiedy coś nie tyka między dwojgiem ludzi, którzy chcą się połączyć ze sobą, kiedy się rozchodzą, to tak bardzo często już ze sobą nie mają relacji, ponieważ ten powrót do tego, że kiedy ktoś odrzuca twoją miłość i kiedy ty trwasz z relacji z taką osobą, to stanowi o twoim bólu i o twoim cierpieniu. Dlatego tak często ludzie, kiedy się rozchodzą, to rozchodzą się tak, że już nie mają ze sobą kontaktu. Natomiast to, co robi ojciec tej przypowieści, to zachowuje w swoim sercu uczucie i znosi cierpienie. I teraz uwaga, to jest niesamowite i piękne. Chciałbym, abyśmy zrozumieli tą historię. Kiedy syn odszedł od domu ojca, to ojciec codziennie, a miały, ja wierzę, dni, miesiące, a może nawet lata, tyle tego chłopaka nie było w domu taty. Ale ojciec przez ten czas, każdego dnia, konsekwentnie, codziennie wychodził i wypatrywał, czy czasami syn nie powraca. Była robota na polu. Było wiele roboty tam do wykonania. Ale ojciec zawsze odchodził od tej pracy, od swoich czynności i wychodził codziennie, konsekwentnie wypatrując, czy ukochany syn jednak nie powraca. I teraz, kochani, ojciec czekał na syna, pomimo tego, że zapewne sąsiedzi i zapewne jego starszy syn podchodzili do niego i powiedzieli: tato, daj sobie spokój. On już jest stracony, on nie powróci, chodź, wróć do nas. Ale jednak ojciec nie dał sobie spokoju, on codziennie i konsekwentnie wychodził i wypatrywał syna. Także, kiedy syn powrócił, to nikt nie musiał przychodzić do taty, do ojca i powiedzieć mu: hej, twój syn powrócił. Bo pierwszą osobą, która wiedziała o tym, że powrócił syn do domu, był właśnie ojciec. I teraz, kochani, to jest piękne, ponieważ syn, kiedy powracał do domu, my czytamy w tej historii, że on sobie układał jakąś mowę pokutną. Co powie tacie, kiedy go spotka? Dlaczego? Kiedy syn, to musimy zrozumieć, bo my jesteśmy trochę w innej kulturze niż kultura semicka, jesteśmy w naszej europejskiej, kiedy, nie wiem, do nas, do rodziców podszedłby chłopak albo twoja córka i powiedziała: tato, mamo, no chcę się usamodzielnić, czy macie coś dla mnie odłożone? Jeżeli macie coś dla mnie odłożone, to chętnie to wezmę i będę żyła teraz już na własną rękę. No to pewnie rodzice tutaj, wy byście się ucieszyli, no w takim razie już dorosła osoba wreszcie będzie sobie żyła na swoją rękę. Natomiast w tej kulturze semickiej to, co przypadało dla młodszego syna, to była 1/3 majątku ojca, ale ona przypadała po śmierci ojca. Przyjście za życia taty, za życia rodzica, syna i poproszenie rodzica o majętność wiązało się z takim komunikatem, że jakby syn powiedział do taty: tato, nie liczy się dla mnie twoje życie, dla mnie mógłbyś nie żyć. To, co liczy się dla mnie, to liczą się dla mnie twoje pieniądze. Daj mi pieniądze i tyle, ja odchodzę. To był taki rodzaj komunikatu. I teraz, kiedy syn powraca do domu ojca, on ma świadomość tego, co zrobił. I układa sobie pewną mowę pokutną. Myśli sobie, jak spojrzy w oczy w tacie. I teraz to, co chcę powiedzieć, i żebyśmy też to zrozumieli, że syn powraca do domu ojca nie z takich pobudek, że przeżył jakiegoś rodzaju upamiętanie. Że doświadczył tego, co zrobił, przeżył to, nawrócił się i idzie się teraz pojednać z tatą. Nie. Jak czytasz dokładnie tę historię, to powodem tego, że syn powraca do domu, jest to, że jest głodny. Ponieważ wszystko przepultał, już nie miał nic, tak, aby kupić jakieś sobie jedzenie, a tam, gdzie pracował, nawet nie dawano mu tego, czym żywiły się świnie. Dlatego pomyślał sobie: no dobra, wrócę do domu taty, bo tam przynajmniej będę miał co jeść. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, którą chciałbym, abyśmy też zauważyli, że syn opuścił dom ojca jako syn, ale powracał do domu ojca jako najemnik. Ponieważ czytamy w tym fragmencie tej historii, że to jest 15-19, że syn mówi: wrócę do domu i powiem ojcu, nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Kochani, tu jest ukazana moc grzechu. Ponieważ z grzechem nie jest tak, nie jest tylko tak, że grzech oddala nas od Boga, ale grzech również wprowadza nas w fizyczną i duchową nędzę. Ponieważ tutaj widzimy obraz człowieka, który był synem, ale z powodu grzechu wraca po iluś latach do domu ojca jako najemnik. Widzimy człowieka wygłodniałego, wychudziałego, obdartego z ubrań i brudnego. Taki jest ten człowiek, który wraca do domu swego taty. Taki jest obraz człowieka, który oddala się od Boga. A teraz, ale jaki jest obraz Boga? Boga, który czeka. Ojca, który czeka. I to jest piękne, bo czytamy, że ojciec cię wzruszył, rozpłakał ze szczęścia, wybiegł, aby go przywitać, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Pytanie zachodzi, dlaczego taka postawa taty? Bardzo prosta odpowiedź. Jest jeden powód. Ponieważ syn wrócił do domu. Powodem całego tego zachowania taty jest to, że syn wrócił do domu. Ojciec, czytamy w tej historii, że przebaczył mu wszystko. On nie wypomniał mu nic. Nie powiedział, a nie mówiłem. No okej, wracasz, fajnie, że wracasz, ale nie mówiłem, że tak się stanie. My, kiedy musimy się do czegoś przyznać, to, czego się obawiamy jako ludzie, że kiedy przyjdziesz i powiesz coś, że coś napaskudziłeś, to usłyszysz być może od kogoś bliskiego, być może od rodzica, a nie mówiłem. Tutaj tego, a nie mówiłem, nie słyszymy w sercu ojca. Ale to, co widzimy, to, co słyszymy, to ogromną radość i ogromne przejęcie, że ten syn, który był zaginiony, się odnalazł. Ten, który był martwy, ożył. To widzimy w tej przypowieści. I kochani, dla mnie uderzające jest również to, że nie widzimy w tej przypowieści tego, że to syn leci do taty i rzuca mu się do kolan, ale widzimy ojca, który przylatuje do syna i obejmuje go za szyję. I to jest znowu fenomenalne, ponieważ ta historia dzieje się w czasie patriarchalnym, w kulturze semickiej. I teraz autorytet ojca w tamtejszej kulturze jest inny niż autorytet ojca w kulturze zachodu. Ja spędziłem rok w Iraku. To już nie są te czasy, ale tam również widać ten poziom innego autorytetu, jaki ma ojciec względem swoich dzieciaków. Ja widziałem takie obrazki, że kiedy dzieciak przychodzi do domu, a tata siedzi, to przychodzi i kłania mu się do kolan, ojciec wystawia rękę i dzieciak całuje ojca w rękę. Tam jest taki poziom, którego my już nie czujemy, tej poziom wagi ojca i kim jest syn. I teraz uwaga. Ta historia łamie wszelkie konwencje tamtego czasu. Ponieważ ta historia, jeżeli by się wydarzyła według tamtejszej kultury, według tamtejszej tego systemu patrzenia na ojca, to ojciec powinien stać założonymi rękami i czekać, jak syn się uniży, klęknie do kolan, powie przepraszam i żeby mu wymierzył policzek i by go ukarał. Tak zachowałby się normalnie ojciec Bliskiego Wschodu w tamtejszych czasach, w tamtym pojmowaniu kultury patriarchalnej. Natomiast to, co robi ten ojciec, to zachowuje się kompletnie inaczej. Nie patrzy na drwiny być może sąsiadów, nie patrzy na niezadowolenie starszego syna z jego zachowania, ale rzuca się synowi na szyję i mówi, cieszę się, że wróciłeś. I co więcej, wiem, jak ta historia się kończy, jest wielka jedna uczta i biesiada z jednego powodu, ponieważ syn powrócił. Bez umoralniania. Tam nie ma takich słów. Jest tylko wielka radość i wielkie wesele. I my wiemy dobrze, że ta przypowieść, którą powiedział Jezus, ona obrazuje naszego Boga, naszego Ojca. Chciałbym, abyśmy w taki sposób dzisiaj zobaczyli Boga, którego wielbimy. Boga, który chce nas mieć blisko, najbliżej. I który czeka, aby całe nasze życie, kompletne nasze życie było w Nim. I aby w Nim, aby każdy z nas odnalazł radość, wesele, bliskość, czułość. Każdy element Twojego życia. Ale kochani, chcę powiedzieć o dwóch rzeczach w kontekście tej historii, na które dzisiaj chciałbym się nad nimi skupić. Ponieważ ta historia pokazuje tajemnicę nawrócenia i tajemnicę tego, w jaki sposób Bóg dokonuje w nas swojego usynowienia. Bo sytuacja jest taka, że kiedy ty zwracasz się do Boga, jesteś już i żyjesz z Jezusem, wyznałeś Go jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, to ty jesteś usynowiony. Jesteś Jego synem czy jesteś jego córką, to się dokonało w przestrzeni tego, co Jezus dokonał na Golgocie. Ale, uwaga, ja znam chrześcijan, którzy będąc synami, nie żyją tak, jakby byli synami. Znam chrześcijanki, które będąc córkami Boga, żyją tak, jakby nimi nie były. Nie mają tego doświadczenia, że prawdziwie są synami, córkami dobrego Boga. I w jaki sposób Bóg może i chce przekonać ciebie, że zaprawdę jesteś jego synem, jesteś jego córką. Ta historia to ukazuje. Syn wraca do domu swojego taty z myślą, że chociaż żeby był najemnikiem. Ale to, co robi Bóg, to, co robi ojciec w tej historii, czyli nasz Bóg, to podnosi go do godności syna poprzez miłość, poprzez postawę miłości. I to jest niesamowite i to pokazuje nam, że istota nawrócenia, istota przeżycia, doświadczenia Boga nie polega na tym, że ktoś staje przed twoim życiem i mówi ci o twoim grzechu i mówi ci, jak masz żyć i teraz ty przejęty tym zaczynasz żyć tak, jak powiedział ci jakiś człowiek. Ja znam takich ludzi, którzy w taki sposób przeżyli swoje nawrócenie i dzisiaj są okrutnymi ludźmi. Którzy z batem w ręku, nieraz ze Słowem Bożym w ręku, oskarżają innych ludzi, że nie żyją, jak oni żyją. Znam takich ludzi, którzy nie potrafią kochać, którzy nie potrafią pochylić się nad czyimś poplątanym życiem. Ponieważ oni się nawrócili, ale coś się tam nie wydarzyło. To, co chciałbym wam powiedzieć, jak rozumiem istotę nawrócenia, to istota nawrócenia polega na tym, że ty doświadczasz grzechu w swoim życiu, doświadczasz Ewangelii, która najpierw cię powala, bo pokazuje ci twoje miejsce bez Boga, ale potem ta Ewangelia bardzo szybko ci podnosi, bo pokazuje ci, kim jesteś w Bogu i z tego miejsca podnosi ci Boża miłość. I kiedy ty doświadczyłeś Bożej miłości w swoim życiu, że to ona, Boża miłość, Bóg, który kocha, podniósł cię z tego miejsca, w którym byłeś. Wtedy jesteś osobą, która potrafi kochać. Wtedy jesteś osobą, która jest gotowa wejrzeć na życie innych ludzi w taki sposób, jak Bóg wejrzał na twoje życie. Wtedy jesteś w stanie zobaczyć człowieka, który nie zna Boga, nie żyje z Bogiem, nie w sposób osądzający, ale w sposób podnoszący. Dokładnie w taki sposób, jak spojrzał na twoje życie Bóg. Kochani, miłość jest znakiem, po którym ma rozpoznać nasz świat, ale miłość jest również znakiem. Tym znakiem, w którym my ukazujemy temu światu serce Ojca. Tydzień temu byłem na pewnej ewangelizacji ulicznej w Sosnowcu. Ciekawa sprawa, ponieważ organizatorzy tej ewangelizacji, dzwonili do mnie już pół roku temu. I jak pytałem ich, jak znaleźli do mnie kontakt, nie wiedzieli, ale to, co mi mówili, to wiedzieliśmy, że musimy do ciebie zadzwonić i się tutaj ściągnąć. I wszystko nam, cała ta akcja tej ewangelizacji ulicznej nam się nie układała, ponieważ najpierw zadzwonili do mnie pół roku temu, powiedziałem, sorry, nie dam rady, jadę do Nepalu i do Pakistanu i nie mam jej przez 3 miesiące. Mówię, jak wrócę, to się zadzwonimy. Wróciłem, jest grudzień, oni dzwonią do mnie, umówiliśmy się na grudzień. Ja mówię, no nie przypominam sobie takiej rozmowy, żebyśmy się na grudzień umówili. Kiedy, mówię, chcecie mnie zaprosić, patrzę, mówię, nie dam rady wtedy. No to okej, przyjedź w styczniu. W taki sposób, że dzwonili do mnie co chwilę, tak, że znaleźliśmy termin i byłem tam na tej ewangelizacji ulicznej w Sosnowcu w styczniu. Tydzień temu to było, we wtorek. I powiem wam szczerze, że nie chciało mi się jechać na tą akcję ewangelizacyjną. 3 dni wcześniej miałem pod rząd 3 dni głoszeń, nauczań, w każdym dniu po 3 sesje. Byłem zmęczony, popatrzyłem na pogodę, minus 10 stopni, godzina 19, już ciemno, zimno, nikogo tam nie będzie na tej patelni tak zwanej w Sosnowcu. Mówię, nie chciało mi się jechać, naprawdę, mówię i dzielę się z wami, jak naprawdę było. Aż wreszcie z tym całym moim zniechęceniu stanąłem w modlitwie i mówię, Boże, jeżeli mam już tam jechać, to co chcę zrobić, jak będę miał możliwość mówić tam do ludzi, którzy gdzieś tam będą przychodzić po tym miejscu, to chcę ukazać twoje serce. Mówiąc Ewangelię w taki sposób, jak ona brzmi, mówiąc też o grzechu i mówiąc o Jezusie, który przyszedł wyzwolić nas z grzechu, abym powiedział to w taki sposób, aby ludzie doświadczyli twojego serca. I pojechałem. Tam jest taki plac, koło tego placu są przystanki autobusowe. Parę osób tam sobie siedziało na ławeczce, zimno, nie wiem, co oni tam robili, ale siedzieli. I kiedy zacząłem mówić, minęło 10 sekund, wstał jakiś kibol Zagłębia Sosnowiec, głowa większa ode mnie, kolejna głowa większa ode mnie, ale tutaj na boki, i przyszedł do mnie i przytulił się do mnie i powiedział, dziękuję, że jesteś i że mówisz to, co mówisz teraz, bo to trafia do mnie. Także skończyłem to głoszenie, tak żeby zacząć z nim szybko rozmawiać. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, ta rozmowa była głęboka, dobra, ważna. On w pewnym momencie powiedział, płakać mi się chce, ponieważ jeszcze nikt, tak jak ty, nie wyciągnął do mnie ręki. On wcześniej usłyszał, że Jezus Chrystus, który umierał na krzyżu, umierał z myślą również o jego życiu. Ponieważ powodem i celem, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię i umarł na Golgocie, byłeś ty i byłem ja i był Ryszard, który wtedy słyszał Ewangelię. I on słysząc te słowa, on płakał jak bóbr. A potem ze łzami w oczach wyznawał Jezusa swoim Panem. A kiedy potem mówiłem mu, Rysiu, teraz chcę postawić tu przy tobie jakąś osobę, która się tobą zaopiekuje, żeby na tym się nie skończyło, że coś fajnego, dobrego się wydarzyło, ważnego w twoim życiu, ale że potem będziesz żył tak, jak ty chcesz, że tu jest kolejna osoba, którą gdzieś tam znalazłem, ktoś to organizował, całe to wydarzenie, mówię, że ona się tobą zaopiekuje, abyś wzrastał w Chrystusie, abyś wzrastał w sferę uczniostwa. I on mówi, tak, chcę tego. Ale to, co chcę powiedzieć i to, co mnie poruszyło, to ten człowiek powiedział do mnie, jeszcze nikt, tak jak ty, nie wyciągnął do mnie swojej ręki. To, co do niego przemówiło, to, co do niego trafiło, to było ukazanie w jakiegoś rodzaju miłości, którą on odczuł, doświadczył. I chcę powiedzieć, kochani, tak, że my wiemy, że wiara rodzi się w sercu człowieka przez słuchanie Słowa Bożego. Ale kluczem do serca, aby się otworzyło i chciało usłyszeć i przyjąć Słowo Boże, jest miłość. W taki sposób Bóg dotknął się mojego życia. Wierzę, że w taki sposób Bóg dotknął się waszego życia, poprzez miłość. W taki sposób Jezus, Bóg ukazał nam swoją miłość, przechodząc przez ogień krzyża. W taki sposób Bóg działał na przestrzeni wieków. W Księdze Ozeasza 11:4 czytamy, w jaki sposób Bóg działał wobec Izraela. Czytamy, przyciągałem go więzami ludzkimi, powrozami miłości. W taki sposób Bóg przychodził do Izraela, w taki sposób Bóg przyszedł do mnie, w taki sposób Ojciec przyszedł do swojego Syna, w taki sposób Bóg przyszedł do Rysia, w taki sposób Bóg przychodzi do was. Poprzez miłość. Przyciąga nas więzami miłości, powrozami ludzkimi, powrozami miłości. I w taki sposób chce, abyśmy dzisiaj, kiedy doświadczyliśmy Jego miłości, abyśmy w taki sam sposób spojrzeli na innych ludzi, tych, którzy żyją wokół nas, tych, którzy nie znają Chrystusa, abyśmy się nimi zainteresowali i im ogłosili dobrą nowinę o Bożej miłości, objawionej na krzyżu, która przyszła, aby dotknąć, odszukać i zbawić to, co zaginęło. Dlatego, kochani, to, co nas uczy Bóg, to uczy nas, abyśmy uczyli się kochać innych, tak jak sami zostaliśmy ukochani przez Niego. Miłością ofiarniczą. Miłością, która nie patrzyła na cenę. Teraz, czy jest w nas ten rodzaj miłości? Bóg zachęca nas do tego. I kochani, mówiąc o tym rodzaju wyjścia do ludzi, o opowiedzeniu komuś o Chrystusie w taki sposób, aby ktoś doświadczył serca Boga, chcę, abyśmy zwrócili swoją uwagę na drugi obraz tej przypowieści. Ponieważ jest znacząca różnica pomiędzy tą trzecią przypowieścią o ojcu miłosiernym, a tymi pozostałymi dwiema, o pasterzu i o kobiecie. Jest pewna różnica, ponieważ w tych pierwszych dwóch przypowieściach widzimy, że coś się zagubiło i jest ktoś, kto idzie, aby odszukać to, co zaginęło. W pierwszej przypowieści jest to pasterz, w drugiej przypowieści jest to kobieta, która szuka zagubionej drachmy. I teraz czytamy trzecią przypowieść i ta konstrukcja tej trzeciej przypowieści jest podobna. Również ktoś odchodzi, odchodzi syn od domu taty i czytając tą przypowieść, aż rodzi się taka myśl, kto będzie tą osobą, która wyjdzie na poszukiwanie tego zagubionego chłopca. Ale ku naszemu zdziwieniu nie ma tej osoby. Co Jezus chce nam pokazać przez tą przypowieść? Przez takie skonstruowanie tej przypowieści. Kto powinien być tą osobą, która powinna wyjść i aby odnaleźć tego chłopaka, który wyszedł z domu ojca i gdzieś zaginął? Tą osobą powinien być starszy brat. Ale on tego nie robi. Starszy brat nie wychodzi na poszukiwanie swojego młodszego brata. Starszy brat nie przychodzi do taty i mówi: tato, jeżeli byłby właściwym, dobrym starszym bratem, to przyszedłby do taty i powiedział: tato, mój brat wziął hajs, wyszedł z domu, wiemy, co się z nim dzieje, gdzieś zaginął, ale ja pójdę go odnaleźć i sprowadzę go do chałupy, tak abyśmy byli znowu razem. Ale dosyć, że starszy brat tego nie robi, to kiedy młodszy przychodzi do domu, to jeszcze się gniewa, strzela focha, także nie wchodzi do domu i to, co musi teraz robić ojciec, to musi wyjść przed dom i sprowadzać do domu, zapraszać do domu swojego starszego syna. Kochani, przypowieść o ojcu miłosiernym i dwóch jego chłopcach jest tak naprawdę przypowieścią o nas. Ponieważ tym marnotrawnym synem jest każdy z nas. Tak jak Adam i Ewa zgrzeszyli i odeszli od domu ojca, tak za nimi odszedł każdy z nas od domu Boga. Czytamy w Biblii, że grzech oddzielił nas od Boga wielką przepaścią. Tak wyglądało życie każdego z nas. Ale historia zbawienia mówi o tym, że my mamy innego starszego brata. Nasz starszy brat Jezus stanął przed ojcem i zaprezentował inną postawę niż ten starszy brat w przypowieści, którą powiedział Jezus. Bo nasz starszy brat Jezus powiedział do ojca, do taty: tato, twoje dzieciaki się pogubiły. Odeszły, oddaliły się od ciebie. I żyją w tak oddaleniu, że nie mogą same przyjść do ciebie. Ale to, co zrobię, to ja pójdę, aby ich odnaleźć i aby ich sprowadzić do ciebie. I dlatego dzisiaj jesteś w tym miejscu, ponieważ nasz, mój, twój starszy brat przyszedł na ziemię, aby wziąć cię za rękę, aby pokazać ci miłość swoją. Taką miłość, która kosztowała go śmierć na krzyżu. I z tego powodu dzisiaj możesz wołać: Jezus jest Panem. Z tego powodu możesz dzisiaj mówić do ojca: tato, ojcze. Z tego powodu możesz doświadczać Jego miłości, ponieważ mamy starszego brata całkowicie innego, niż ta historia z przypowieści go pokazuje. I moi drodzy, chrześcijaństwo to jest takie naśladowanie Jezusa w taki sposób, jak On nam się pokazuje. Chrześcijaństwo to jest stawanie się dla ludzi takim starszym bratem, który gotów jest przejąć się sytuacją ludzi, którzy nie znają Jezusa. Staniesz się wówczas naśladowcą Jezusa, kiedy przejmiesz się. Zacznie ci zależeć nad ludźmi, których ty znasz i o których wiesz, że nie znają Chrystusa, że nie mają doświadczenia zbawienia, że nie przyjęli zbawienia z rąk Jezusa. Staniesz się naśladowcą Jezusa, kiedy zacznie ci na tych ludziach zależeć. Kochani, my nieraz zatrzymujemy się w modlitwie i wołamy do Boga: Panie, zbawiaj, dotykaj i poruszaj, i na tym kończymy. Ta historia mówi, że to jest za mało. Ta historia wzywa nas do tego, abyśmy się sami stali odpowiedzią na nasze modlitwy. Jeżeli wołasz o zbawienie tego miasta, a Bóg chce poruszać to miasto, tutaj Legnica, w którym jesteśmy, to w tym chce użyć ciebie Bóg. Nie wiem, czy znacie taki specjalny rodzaj proroctwa, takiego, którego nie chcemy naśladować w Kościele, ale ono jest, że niektórzy ludzie nawet prorokują nad innymi i mówią, że ten człowiek już tyle razy usłyszał o Bogu, tyle razy mówiłem mu Ewangelię, że już nie ma dla niego szans. Kochani, my musimy się uczyć takiej postawy serca ojca i serca naszego starszego brata, która nie rezygnuje, która nie daje sobie spokoju, ale która walczy o życie drugiego człowieka. Bóg chce duchowej przemiany dla tego miasta. I mówi do nas słowa
w kontekście Legnicy. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Kochani, to jest ciekawe, ale my, jako chrześcijanie, mówimy, ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Ja bardzo często to spotykam, kiedy podróżuję po różnych kościołach, że wielu mówi, ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli jest w nas takie myślenie, to musimy pokutować. Ponieważ my często mówimy takie zdania, ludzie nie chcą słuchać Ewangelii, kiedy nie głosimy im tej Ewangelii. Kiedy nie ma w nas tej postawy serca Jezusa pragnącej zbawienia innych ludzi. Dlaczego musimy pokutować z tego zdania? Ponieważ ono jest sprzeczne z tym, co mówi Jezus. Ponieważ my mówimy, kiedy mówimy, ludzie nie chcą słuchać Ewangelii, mówimy, żniwo jest niewielkie. A Jezus mówi, żniwo jest wielkie. I to, co robi Jezus, to obraca nasz wzrok ku nam. Jezus mówi, proście Pana żniwa, aby wyprawił żniwiarzy na żniwo. I uwaga, to jest takie bardzo łagodne tłumaczenie, wyprawić. Tam greckie słowo, które opisuje to słowo wyprawić, to jest słowo egballo, które oznacza, dosłownie tłumacząc, wypędzić, wygnać. I to słowo egballo używane jest w Ewangelii do opisywania tego, kiedy Jezus wypędzał demony z ludzi. I tam jest użyte słowo egballo i tym samym słowem Ewangelia posługuje się, aby opisać, że trzeba wypędzić żniwiarzy na żniwo. Co to świadczy o nas, o Kościele? Kochani, śmiejemy się, ale ja chcę, abyś dzisiaj to słowo było jak tak wierciło się w nas. Ponieważ to słowo pokazuje, że naturą nas, naturą Kościoła nie jest przejmowanie się życiem ludzi, którzy giną bez Jezusa. My nieraz mówimy, ludzie giną bez Jezusa i nic sobie z tego nie robimy. Codziennie, co miesiąc umiera ponad 1000 osób w Polsce, nie znając Jezusa. Kiedy Kościół mówi, ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Kochani, problem nie leży w świecie. Ja, kiedy sobie tak myślę o życiu ludzi, to nie dziwię się tym, że ludzie żyją w grzechu i robią jakieś dziwne rzeczy, które się nie podobają w Kościele. Popatrzcie, kiedy ktoś żyje bez Boga, to żyje bezbożnie. Bez Boga, bezbożnie. Jest to naturalną koleją rzeczy. Nawet trudno mi się wyobrazić, że ktoś nie żyje z Bogiem i żyłby z Bogiem. No, taki paradoks. Problem jest Kościół, ponieważ my żyjemy z Bogiem, znamy Boga, ale często nie wypełniamy tego, co Bóg wszczepia w nasze serce, pokazuje nam, czego pragnie, o czym woła do nas, do czego nas zachęca. To jest problem. Problem jest w nas. Ja nie chcę mówić tego słowa, aby nas to słowo oskarżało, ale to, co chcę powiedzieć, to być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, że rozpoznajesz w sobie ten obraz starszego brata z przypowieści. Jeżeli tak jest, to chcę ciebie zachęcić dzisiaj. To, co robi ojciec z tej przypowieści, to wychodzi do swojego starszego syna i mówi, synu, przyjdź do domu, zapraszaj go do domu. Może jesteś w takim miejscu, że myślisz sobie, no to może trochę jest o mnie. To nie chcę, abyś pozostał po tym kazaniu z takim oskarżeniem w swoim sercu, ale to, co chcę i do czego chcę cię zachęcić, to jest to, abyś przyszedł do Boga, zwrócił się do Niego, przeżył na nowo miłość Jego. Aby ciebie ona odnowiła, orzeźwiła, ukazała ci to, że jesteś synem, to, że jesteś córką. Aby wzbudziła w tobie pasję, a potem abyś zobaczył, że tak jak Bóg ciebie ukochał, ciebie objął, ciebie, przy tobie chce być blisko, i abyś zobaczył potem, że w taki sposób, jak ciebie kocha Bóg, że kocha też innych ludzi. I do nich ciebie posyła. Tak, abyś z tym objawieniem miłości, z objawieniem bycia blisko Boga, z poznaniem Jego słowa, poznaniem Jego woli, zamysłów, serca, abyś z taką wrażliwością wyszedł do ludzi i opowiedział im o Nim. Aby twój wzrok się zmienił. Abyś nie patrzył na ludzi z perspektywy, w jaki sposób żyją tu i teraz, ale abyś popatrzył na ich życie, w jaki sposób mogą żyć, kiedy poznają Jezusa. Takie oczy miał Jezus wobec nas, kiedy przyszedł do swoich wrogów, do swoich nieprzyjaciół, ale on wiedział, że poprzez jego śmierć, poprzez jego ofiarę, nieprzyjaciel i wróg zamieni się w przyjaciela, zamieni się w syna, zamieni się w córkę. To są oczy królewskie, to są oczy Bożego Syna, to są oczy starszego brata Jezusa, których my musimy się uczyć. Amen? Kościół usnął. Amen? Teraz nie usnął, ale tak chyba się nie do końca zgadza. To musimy kończyć. Chcę powiedzieć amen? Okej. Okay. Nie przekonuję. Kochani, to co chcę powiedzieć, to że Bożym pragnieniem jest, abyśmy przemieścili się z tego miejsca starszego brata z przypowieści w obraz starszego brata, jakiego pokazuje nam Jezus Chrystus. Abyśmy przejęli się życiem innych ludzi. W jaki sposób możemy to zrobić? Bardzo prosto. Ja często widzę, że kiedy mówimy w ogóle o Ewangelii, to bardzo często włącza nam się taki rodzaj myślenia, okej, Ewangelia, głoszenie Ewangelii, wielka konferencja, ewangelizacja uliczna, w taki sposób. Chcę Ciebie zachęcić do tego, abyś przejął się ludźmi w taki sposób, że kiedy dzisiaj wrócisz do swojego domu i będziesz jadł obiad, to pomyśl o kimś, kogo mógłbyś zaprosić na ten obiad. Pomyśl o kimś, kogo znasz, z kim się kumplujesz. Jesteś w pracy, jesteś w szkole, może twój sąsiad, kogoś z kim masz jakąś relację, ale wiesz, że ta osoba nie zna Jezusa i zaproś taką osobę na obiad. Buduj relacje, miej kontakt z ludźmi. I czekaj i oczekuj, kiedy Duch Święty powie ci, że jest taki moment, że możesz komuś opowiedzieć o sobie. Kiedy masz jakieś hobby, to twoje hobby, granie w piłkę, chodzenie na siłownię, to jest potencjalne miejsce, w którym możesz nawiązywać relacje z ludźmi. Abyś miał tę wrażliwość budowania relacji, aby w jakimś momencie móc komuś opowiedzieć o tym, kim jest Jezus i po co przyszedł na ziemię. Dziewczyny, macie dzieciaki, niemowlaki, chodzicie na spacer z wózkami, z dzieciakami, możecie chodzić z innymi mamami. To jest znowu potencjalne miejsce na budowanie relacji z innymi ludźmi. Możesz zaprosić kogoś do kina. Wy jesteście w uprzywilejowanej teraz sytuacji, ponieważ możecie zaprosić kogoś na balet. Jesteśmy tutaj z baletem Magnificat 9 maja. Pomyśl o tym, że możesz komuś kupić bilet i wręczyć jakiejś osobie bilet, zainwestować 50-100 zł, odłożyć to na kupkę po to, aby kupić komuś bilet i może to 100 zł będzie decydowało o zbawieniu człowieka. Możesz zaprosić kogoś na balet, być z tą osobą na balecie, widzieć to, co ona widzi, a potem zaprosić ją na obiad i porozmawiać, co przeżyłaś, jak przeżyłaś. Opowiedz mi o tym, co tam było, co widziałaś, po to, aby zbudować rozmowę. I być może to będzie okazja, że ktoś usłyszy Ewangelię i zostanie zbawiony. Jedna z moich znajomych tu i teraz kiedyś była w takim miejscu. Była na balecie Magnificat. Przeżyła tam doświadczenie miłości Boga i potem, będąc na jednej z konferencji, przyjęła Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I teraz dzwoni do mnie 3 lata temu i mówi do mnie takie zdanie. Radek, ja nie mam takiego daru jak ty, aby głosić Ewangelię do ludzi. Ale to, co mogę robić, to mogę zapraszać innych ludzi do takich miejsc, w których mogą usłyszeć o Jezusie. I mówi do mnie, wiesz co, daj mi 100 biletów. Ja rozprowadzę te 100 biletów. I co się okazało? Zaprosiła 100 ludzi. Dzwoniła, wykonywała telefony. W tym roku wzięła 60 biletów. To co robi, to organizuje nawet wielki autobus. I przyjeżdża z tymi ludźmi na balet Magnificat do Chrzanowa. Kochani, kiedy nie masz tej zdolności nawet mówienia, to możesz powiedzieć, no nie, ja nie potrafię, mam język jak Mojżesz, jestem jąkałą, nie potrafię. To nawet to nie jest problemem, ale chodzi o tę wrażliwość. Ta osoba, o której mówię, ona się nie zniechęciła tym, że powiedziała sobie nie potrafię, ale znalazła inny sposób zaproszenia ludzi do tego, aby oni przyjęli zaproszenie na balet i przyszli na spektakl. Chodzi o to, czy jesteś gotów na wykonanie tej drogi,
tego przemieszczenia się z jednego sposobu myślenia na inny sposób myślenia. Ja dzisiaj was poprosiłem, abyśmy zmienili tu miejsca naszego siedzenia, ponieważ my przyzwyczajamy się do naszych miejsc, również tych duchowych miejsc. To jest nasz problem jako chrześcijan. My przychodzimy i wykonujemy pewne rzeczy z przyzwyczajenia, nawet kiedy je przeżywamy. Do miłości się można przyzwyczaić. Dlatego Jezus mówi do jednego z kościołów, oczekuj, jak powrócisz do pierwszej miłości. Ponieważ my funkcjonujemy nieraz w pewnych przyzwyczajeniach i one, te rzeczy, które robimy, już nas tak nie poruszają. Dlatego to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy przemieszczenia. Siedzisz w wygodnym miejscu, jesteś w pewnym miejscu, jest pięknie i wspaniale. Niektórzy z nas nie zmienili swoich miejsc, widziałem. Kochani, kończąc. Każda z tych przypowieści kończy się tak. Kiedy pasterz odnajduje swoją owieczkę, czytamy, że sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, ponieważ znalazłem owcę. Kobieta, która odnajduje zagubioną drachmę, czytamy, sprasza inne kobiety i sąsiadki, swoje przyjaciółki i mówi, chodźcie, cieszcie się ze mną, bo odnalazłam zagubioną drachmę. Ojciec sprasza całą wioskę i mówi, chodźcie, cieszcie się ze mną, ponieważ odnalazłem swojego zagubionego syna. Kochani, nasz Bóg jest Bogiem świętowania, Bogiem radości. To, co sprawia radość w sercu Boga, to jest to, kiedy ten, który był zaginiony, się odnalazł. Kiedy się nawracałeś, to w niebie była ogromna radość. Aniołowie, serafinowie, cherubinowie i kto tam jeszcze jest, byli w wielkiej radości. Ja tak sobie wyobrażam radość Boga, która tam się dokonuje w niebie z powodu jednej osoby, która się nawraca. Czy znamy takiego Boga, który jest Bogiem radości? Chcesz sprawić radość swojemu tacie? Przyprowadź do niego osobę, którego nie zna, aby mogła doświadczyć jego miłości, a w niebie nastanie wielka radość. Teraz pytanie jest takie, czy to, co raduje naszego Boga, raduje również i nasze serce? Czy to, co jest pasją naszego Boga, jest również pasją naszego życia? Bóg mówi do nas, że raduje się nawet z rzeczy małych. Posłuchajcie, jedna drachma, która jest powodem tego, że kobieta sprasza swoje sąsiadki i przyjaciółki do swojego domu, a wiedzcie, byłem na Bliskim Wschodzie i tam świętowanie nie polega na tym, że świętuje się bez niczego. Tam stół jest zapełniony. Czy podłoga, bo stołów nie ma. Jedna drachma to jest na tamte czasy jakieś pieniądze, które się zarabiało na jeden dzień, czyli jakieś nasze 100 zł. Ta kobieta jest gotowa na to, aby przeznaczyć wiele więcej z tego powodu, że znalazła 100 zł. To jest Boża ekonomia. Bóg, który jest gotowy na największą radość z powodu jednej osoby, która się odnalazła. I teraz zaprasza nas do tego, abyśmy byli uczestnikami tej radości. Abyśmy byli powodem dla Niego tej radości, kiedy wyjdziemy do innych ludzi i spojrzymy na innych ludzi tak, jak Jezus popatrzył na nas. Kochani, w sercu Boga jest człowiek. To dlatego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. I teraz Jezus mówi, kto łączy się z Panem, jest Nim jedno duchem. Ten rodzaj połączenia, kiedy dwojga stanowią jedno. I teraz Jezus mówi do Ciebie, do mnie, do nas, do Kościoła swego, Kościele, chcę połączyć się z Tobą w taki sposób, aby ja i mój Kościół, abyśmy byli jedno. Jedna myśl, jedno działanie, jeden zamysł, jedna Ewangelia, jedna wiara. Jedno poruszenie, aby to wszystko było ukierunkowane na uwielbienie Boga i ukierunkowane na drugiego człowieka, aby mógł znaleźć się w miejscu, które przeznaczył dla tego człowieka Bóg. Amen? Dlatego, kochani, niechaj dzisiejszy ten czas jest dla nas tym czasem, kiedy dobry Bóg zachęca nas do tego, abyśmy na nowo przyszli do miejsca Jego domu, do miejsca Jego serca i abyśmy na nowo doświadczyli Jego miłości, aby Jego miłość nas odnowiła i wzbudziła w nas ten kierunek myślenia, który jest ukierunkowany na drugiego człowieka. Po to, aby ta osoba, którą, o której być może teraz myślisz, aby mogła poznać Jezusa przez Twoje świadectwo życia, przez Twoje słowo, przez Twoją Ewangelię, którą opowiesz tej osobie. Amen.
Kochani, powstańmy i pomódlmy się. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że możemy i mogliśmy i możemy poznawać się jako naszego Ojca, jako naszego Abbę. Dziękuję Ci, Jezus, za to, że przyszedłeś tutaj na ziemię jako nasz brat, ale przyszedłeś jak nie do braci, ponieważ przyszedłeś do swoich nieprzyjaciół i do swoich wrogów. I dziękuję Ci, że przez swoją miłość, przez pasję miłości, Panie, z którą przyszedłeś na ziemię, odnalazłeś nas i przemieniłeś nasze wrogie serca ku Tobie w serca przyjaciół, w serca synów, w serca córek, w serca dzieci Bożych. I ja dziękuję Ci, Jezus, za to, że zapraszasz nas do relacji małżeńskiej z sobą, że jesteśmy dzisiaj w narzeczeństwie i Ty mówisz do nas, że będąc z Tobą, chcesz włączyć nas w jedno z Tobą. I dziękuję Ci, że dzisiaj objawiasz nam swoje serce, swoje zamysły i swoje pragnienia. I modlę się dzisiaj, aby każda osoba na tym miejscu, aby doświadczyła, Panie, Twojej miłości, aby ona dzisiaj zaciążyła nad każdym z nas. Aby każdy z nas dzisiaj doświadczył tego, że jesteśmy w miejscu usynowienia, że jesteśmy synami i córkami i że zostaliśmy drogo wykupieni. I dzisiaj modlę się, Boże, o to, aby Twoje słowo było jak młot, które skruszy każdą skałę. Modlę się dzisiaj, Boże, abyśmy doświadczyli Twojego bólu, kiedy patrzysz na ludzi, którzy Ciebie nie znają. I modlę się, Boże, o to, aby dzisiejszy tutaj, w tym miejscu, aby Kościół w Legnicy stanął w tym miejscu. Gotowości przejścia z jednego obrazu starszego brata do tego obrazu brata, którym Ty jesteś dla nas. Modlę się, Boże, o to, abyśmy spojrzeli na nasze życie, że nie ma innej wartości, nie ma tak wielkiej wartości, jak znanie i poznawanie Ciebie, jak bycie blisko przy Tobie i jak wypełnienie Twojej woli tu i teraz. Modlę się, Boże, dzisiaj, aby to słowo, ono wydało ten owoc, który zamierzyłeś, zaplanowałeś. Abyśmy tym słowem się przejęli, zatroszczyli. Modlę się, Boże, o pomnożenie tego Kościoła tutaj w Legnicy. Modlę się, Boże, o to, aby ten Kościół tu w Legnicy był Kościołem, w którym w tym mieście objawi Twoje serce. W naturalny, wrażliwy sposób. I dziękuję Ci, że żniwo jest wielkie. I modlę się, aby robotników było wielu. Modlę się, aby synów i córek było wielu. Gotowych wyjść do ludzi z uniżeniem, z pokorą, z miłością, z wrażliwością. W taki sposób, Panie, jak Ty zaplanowałeś. Wyjść do ludzi i opowiedzieć im, że jest życie, że jest ktoś, kto kocha, ktoś, kto czeka i ktoś, kto zbawia, ktoś, kto ratuje i ktoś, kto podnosi.